Dzień dobry Państwu. Przegląd prasy już 9:18. Strasznie poważne tematy były w rozmowach, to może na chwilę przejdźmy do sportu. Stefan musi zostać na pierwszej stronie Gazety Polskiej Codziennie. Chodzi oczywiście o trenera polskich skoczków narciarskich, Stefana Horngachera. Austriak to teraz najbardziej gorące nazwisko na giełdzie trenerów. Chcą go wszyscy, chcą go oczywiście też sami Austriacy. Pytanie, czy pozostanie trenerem naszej kadry, jest pytaniem prawie że politycznym. W Gazecie Polskiej Codziennie jest też o panu sędzi, który bierze, nie kradnie. Sąd Najwyższy uniewinnił wczoraj sędziego Mirosława Topyłę, oskarżonego o kradzież starszej kobiecie 50 zł na stacji paliw. Sędzia wyrokiem sądu dyscyplinarnego pierwszej instancji został usunięty z zawodu. Już nawet nie o to chodzi, że sąd uniewinnił, bo oczywiście nikt w Radiu Wnet nie jest tutaj krwiożerczy. Bardzo dobrze, że ludzie są uniewinniani, ale to uzasadnienie wczoraj wygłoszone przez panią sędzinę, która powiedziała, że ten sędzia po prostu jest człowiekiem roztargnionym, jakież to otwiera szerokie perspektywy dla orzecznictwa. Będzie można teraz za różne drobne kradzieże, inne przestępstwa mówić, że ktoś po prostu był roztargniony, więc wielu ludzi pewnie będzie roztargnionych na przykład w supermarketach, w sklepach, w innych miejscach. W Gazecie Polskiej Codziennie jest też ciekawy komentarz politologa Michała Kuzia. Lepiej dłużej nie drażnić Trumpa. 7 lutego oddziały wierne prezydentowi Asadowi przy wsparciu rosyjskich najemników zaatakowały sztab opozycyjnych proamerykańskich syryjskich sił demokratycznych. Amerykanie szybko skontaktowali się z oficerami armii rosyjskiej. Ci stwierdzili, że Rosjan tam nie ma. Po błyskawicznym ostrzale artyleryjskim, ataku dronów i bombardowaniu słowo stało się ciałem. Faktycznie prawie nikogo już nie było. Straty najemników mogły sięgnąć nawet 644 zabitych. Wydaje się niemożliwe, aby Amerykanie nie wiedzieli, kogo atakują. Jeśli wiedzieli, to atak musiał zatwierdzić Biały Dom. Donald Trump po raz kolejny pokazuje, że niezależnie od machlojek ludzi pracujących przy jego kampanii, on sam bynajmniej prorosyjski nie jest. Komisja Millera badająca sprawę rosyjskiej ingerencji w wybory prezydenta USA wciąż jednak zbiera dowody. Dla nas wszystkich dobrze byłoby, gdyby zakończyła działanie jak najszybciej, a media przestały powtarzać dyrdy mało o agenturalności Trumpa. Jego silna chęć, by udowodnić, że agentem nie jest, może bowiem być równie niebezpieczna dla pokoju na świecie, jak hipotetyczna agenturalność, czyli nie drażnić Trumpa. Tyle w Gazecie Polskiej Codziennie. Dziennie w Gazecie Polskiej Tygodniku, skoro już pozostajemy przy wydawnictwach tego koncernu medialnego, jest między innymi artykuł Wojciecha Surmacza. Niewidzialna wojna o polską chemię. Centralne Biuro Antykorupcyjne i prokuratura w Katowicach prowadząca śledztwo w sprawie prywatyzacji cechu poinformowały, że wśród zatrzymanych, no już zwolnionych, ale za kaucją, znalazł się były wiceminister skarbu w rządzie PO-PSL Paweł T. To właśnie on był jednym z głównych bohaterów prywatyzacji polskiej chemii w latach 2012-2014. Przypomnijmy, to jest ta historia, gdzie w tle jest Jan Kulczyk, nieżyjący już, i Wiaczesław Mosze, kantor, miejmy nadzieję, że cały czas żyjący. Wiele ciekawych postaci środkowoeuropejskiego establishmentu. W Gazecie Polskiej Codziennie jest też wywiad Macieja Kożuszka. Europa Morawieckiego i Merkel. To jest podsumowanie rozmów berlińskich premiera Morawieckiego. No cóż, zobaczymy, jak będzie z tą Europą. Jest też wywiad z Antonim Macierewiczem, który mówi o badaniach katastrofy smoleńskiej, a także o groźbach kierowanych pod adresem amerykańskich naukowców, którzy teraz przy tym pracują. Wczoraj mówił o tych amerykańskich naukowcach u nas w poranku Marcin Wikła, a w tygodniku Sieci, przypominajmy, jest artykuł Wyjaśnijmy to bez wraku. Właśnie o tych badaniach piszą Marek Pyza i Marcin Wikło. Dziennik Gazeta Prawda. 160 tysięcy osób z emeryturą poniżej stronami zginęła, w każdym razie emeryturą najniższą, i o tym mówi pani Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, więc pewnie wie, co mówi. Rośnie liczba umów o krótkich karierach zawodowych lub zatrudnionych w ramach umów, do których nie są odprowadzone składki lub odprowadza się je w minimalnej wysokości. Takich osób jest o wiele za dużo, najwięcej w całej Unii Europejskiej. Zdaje się, że pokolenie moje i pokolenie jeszcze młodsze będzie miało później duży problem z emeryturami. Nie, żebym się tym martwił, ale ktoś kiedyś powinien zacząć się tym martwić. W dzienniku Gazecie Prawnej jest też artykuł znów o sprawach polsko-żydowskich, polsko-izraelskich. Rabin proponuje premierowi Morawieckiemu spotkanie, piszą Grzegorz Osiecki i Zbigniew Parafianowicz. Cóż, to bardzo ładnie, że rabin proponuje, ale z kim proponuje? Mianowicie chodzi o pewnego wpływowego rabina Szmuleja Boteacha, który zaproponował zorganizowanie spotkania w nowojorskim hotelu Plaza podczas gali Nagrody Obrońcy Izraela imienia Eligo Wiesela między synem Wiesela Eliszą a premierem Mateuszem Morawieckim. Nagroda zostanie pośmiertnie przyznana bratu obecnego premiera Izraela Benjamina Netanyahu Jonatanowi. No to jest wszystko w porządku, tylko że trzeba wiedzieć, że Eli Wiesel to był jeden z twórców tego, co się dzisiaj nazywa religią Holokaustu, czyli tego całego kompleksu wydarzeń i zjawisk medialnych, gdzie nie ma w ogóle miejsca na polskie ofiary II wojny światowej, gdzie jesteśmy zapisani na wieki wieków jako współpracownicy Niemców, a czasem od tych kulturalnych Niemców nawet gorsi, więc ja nie wiem, czy rzeczywiście jest powód, żeby akurat z tą wpływową familią polski premier się musiał koniecznie spotykać, ale to tylko taka moja prywatna wątpliwość. W dzienniku Gazecie Prawnej jest też Karolina Baca-Bogorzelska, pisze o sprawie, o której na antenie Radia Wnet mówiliśmy wielokrotnie. Kto chce reanimować Krupińskiego? Polski inwestor chciał uratować kopalnię w Suszcu przed zamknięciem. Związkowcy twierdzą, że jest ona likwidowana bez stosownych pozwoleń. Choć kopalnia Krupiński jest zamknięta od prawie roku, to nie milkną kontrowersje dotyczące jej likwidacji. Sprawa nabrała temperatury, gdy pojawił się brytyjski inwestor Tamar, chcący za 600 milionów złotych reaktywować zakład. Zamierza wydobywać tam węgiel koksowy, droższy niż energetyczny i będący bazą do produkcji stali. O co chodzi w tej sprawie? Pewnie będziemy w Radiu Wnet jeszcze wielokrotnie wracać. W Rzeczpospolitej, proszę Państwa, w Rzeczpospolitej dalej o tych sprawach polsko-izraelskich oczywiście, ale nie tylko. Merkel ma już następczynię, o tym też wspominaliśmy w przeglądach prasy. Mianowicie pani Merkel chce, żeby sekretarzem generalnym CDU została 56-letnia Annegret Kramp-Karrenbauer. To jest pani, która jest premierem kraju Zary, Zarlandu i podobno jest konserwatystką i katoliczką, no przynajmniej tak w skali niemieckiej hadycji, więc abym nie przesadzał z tym konserwatyzmem, ale Angela Merkel widzi ją jako swoją następczynię. No cóż, zobaczymy. Kłopoty też są w polityce brytyjskiej. Nie pisze Jędrzej Bielecki. Rosjanie trzymają kciuki za Jeremy'ego Corbyna. Już nawet minister obrony domaga się od lidera opozycyjnej Partii Pracy wyjaśnienia, czy w latach 80. szpiegował dla Związku Radzieckiego. Jeremy Corbyn wciąż nie może przejść do porządku dziennego nad opublikowanym w ubiegłym tygodniu artykułem bulwarowego dziennika The Sun. Ujawniono w nim raporty z 86 i 87. Oczywiście chodzi o lata 20 wieku. Był kiedyś taki wiek, proszę Państwa. I te raporty są zrobione przez pułkownika Jana Dymica, Czecha, z przynajmniej trzech spotkań z dzisiejszym liderem największej partii opozycyjnych. Czech występował w nim wtedy w roli dyplomaty, a informacje przekazywane przez ówczesnego młodego aktywistę lewego skrzydła Labour Party, Jeremy'ego Corbyna, były co najmniej zaskakujące jak na polityka brytyjskiego w okresie zimnej wojny. Jednym dodatkiem do tego też byłoby te słowa z dzisiejszego The Telegraph, w którym pisze o tym, że Jeremy Corbyn grozi. Grozi mediom, grozi prasie, że zrobi porządek i że w Wielkiej Brytanii nadchodzi zmiana, a dziennikarze tej zmiany podobno się boją i dlatego oskarżają go o agenturalne związki. No cóż, kryzys w polityce brytyjskiej trwa, a premier Jeremy Corbyn zdaje się, że może tam narobić różnych niezłych historii. Patrzę, co jeszcze w Rzeczpospolitej, bo czas nam się powoli kończy. PiS zrobi wszystko, by przejąć miasto, mówi Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska. I tutaj taki jeden ciekawy cytat. Mogą po mnie przyjść jak po Frasyniuka, nie boję się. No to dobrze, że pan się nie boi. Pewnie już były piosenki rockowe o jednym panu, który się nie bał. Teraz kolejny się nie boi. Ciekawy komentarz Andrzeja Talaka. Talagi marszku Europie Narodów. Piątkowy szczyt Unii Europejskiej w Brukseli rozpocznie międzypaństwową debatę nad przyszłym kształtem Komisji Europejskiej. Oddala się również perspektywa karania Polski za reformę sądownictwa. Nie dlatego, że nasz rząd stał się bardziej spolegliwy. Wielu krajom UE nie podoba się perspektywa, by Komisja Europejska miała być sędzią jakiegokolwiek państwa. Niezależnie od wizji federalistów oraz ambicji unijnych urzędników najwyższych szarży w Unii rządzą państwa i ani myślą oddawać swoich prerogatyw komisjom ponadnarodowym. To może dla nas jest pewna szansa. Patrzę jeszcze na nasz dziennik. W naszym dzienniku jest gazowa dyplomacja. Niemieckie firmy i tamtejsza dyplomacja robują za biznesem z Rosją. To jest oczywiście o sprawie Nord Stream 2, pisze Artur Kowalski. Dodatkiem do tego będzie list 7 niemieckich posłów i eurodeputowanych, który został opublikowany na łamach Frankfurter Allgemeine Zeitung. To jest list otwarty prominentnych niemieckich polityków z kręgu Hadecji i CDU, CSU, ale także FDP i Zielonych, którzy piszą, że rząd powinien zrezygnować z Nord Stream 2, ponieważ on nie ma nic wspólnego z europejską solidarnością, czyli mamy też Niemców, z którymi możemy rozmawiać o naszych sprawach. Jeszcze jeśli chodzi o te sprawy europejskie, to parlament węgierski wspiera nasz kraj w sporze z Brukselą. Węgierskie Zgromadzenie Narodowe przyjęło uchwałę wyrażającą sprzeciw wobec próby nałożenia sankcji na Polskę. A jest taki portal jeszcze, Visegrad Post, tam między innymi nasz gość, pan Olivier Beau, francuski dziennikarz pracujący w Polsce, publikuje i tam jest w języku angielskim, ale chyba każdy, kto chce, może sobie przeczytać pełen tekst przemówienia dorocznego Viktora Orbana, takiego dorocznego przemówienia podsumowującego stan państwa, coś takiego jak amerykańskie State of the Union. I tam Viktor Orban mówi o tym, że Zachód upadnie, że Europa nawet nie zauważy, kiedy ta okupacja, która trwa, ją pochłonie i że ostatnią nadzieję dla Europy stanowi chrześcijaństwo. I na zakończenie jeszcze będą dwie informacje międzynarodowe. Tak, trwa ciekawa nagonka na Polskę w tych mediach międzynarodowych. Na łamach CNN jest o tym, że podobno ofiary Holokaustu żyjące w Polsce boją się, bo w Polsce narasta antysemityzm i wystosowały jakiś list właśnie w imieniu tych ludzi, którzy przeżyli Holokaust, że nie są pewni swojego bezpieczeństwa w Polsce. To ciekawe, bo to nie w Polsce ostatnio płoną synagogi. Ciekawe jest tutaj, co pisze dziennikarz CNN, to pokazuje skalę tych kłamstw o Polsce. Wielu z tych, którzy przeżyło Holokaust, było deportowanych w 1968 roku, kiedy w czasie antysyjonistycznej kampanii partia oskarżyła ludzi pochodzenia żydowskiego o powodowanie problemów ekonomicznych. No, jak wiemy, starcie dwóch frakcji w obrębie partii komunistycznej, których jedna z nich się w 1968 roku odwołała do haseł antysemickich, to trochę było nieco bardziej skomplikowane. To nie jest tak, że po prostu wybuchł w Polsce spontaniczny antysemityzm i nie miało to naprawdę nic wspólnego ze sprawami ekonomicznymi wtedy, no ale łatwo tak o Polsce napisać. Co ciekawe, w tym artykule jest mowa o licznych ofiarach Holokaustu, ale z nazwiska wypowiada się tylko i wyłącznie pan rabin Michael Szudrych. Tak wygląda na to, że trochę pan rabin Michael Szudrych stosuje taką taktykę, że w Polsce wypowiada się nieco w innym tonie niż za granicą. W mediach międzynarodowych jest jeszcze oczywiście cała masa o horrorze trwającym w Turcji, o ostatnich bombardowaniach, o tym, co tam, nie w Turcji, przepraszam, w Syrii, o tym, co tam się dzieje, co się dzieje w Afrin, co się dzieje we wschodniej Gucie. Nie będziemy już tego streszczać, a żeby zakończyć czymś może już nie takim bardzo groźnym, to powiem jeszcze, chociaż niebezpiecznym, powiem jeszcze, że Unia Europejska szykuje się do wojny ekonomicznej ze Stanami Zjednoczonymi i podobno w odpowiedzi na projekty nałożenia ceł na import wyrobów ze stali i aluminium z Europy, Unia Europejska też chce obłożyć różne amerykańskie towary cłem. No więc proszę Państwa, gdyby ktoś chciał kupić sobie Jacka Danielsa, nie wiem czy ktoś z panów redaktorów chce, albo na przykład gdyby ktoś chciał kupić sobie motor Harley'a Davidsona, to trzeba to robić szybko, ponieważ ceny zdrożeją. Tyle w przeglądzie prasy. Dziękuję bardzo.
Biegnę do salonu i do monopolowego. Jak tylko wyjdę ze studia, nie wiem, co powinienem domówić przed godziną 23. Trudno, słowo się rzekło, już się nie wytnie, ale teraz powiem może coś mądrzejszego. 9:30 godzina, a przed nami studio olimpijskie. Krzysztof Miklas już siedzi za mikrofonem.